Czcigodni ojcowie zakonni, siostry zakonne, siostry bracia, czcigodni księża. Dzisiaj w uroczystość przedstawienia Pana Jezusa w świątyni, jednocześnie w Polsce obchodzimy Dzień Życia Konsekrowanego. Poprzez ten dzień chcemy zwrócić uwagę na szczególną formę życia niektórych członków Kościoła, którzy obierają bardzo szczególny i specyficzny tryb życia zakonnego, konsekrowanego, czy jeszcze w innej formie takich czy innych świeckich instytutów. Ale moi drodzy, dzisiaj właśnie z tej szczególnej okazji, że jesteśmy razem i księża zakonni, siostry zakonne, osoby świeckie, chciałbym podzielić się z wami pewną refleksją, która powinna być nam wspólna wszystkim. Czcigodne siostry, wiem, co powinienem dzisiaj powiedzieć, bowiem także czytałem list księdza biskupa Kicińskiego, który stoi na czele właśnie Komisji Episkopatu Polski do spraw życia zakonnego. Nawiasem mówiąc, bardzo dobrze go znam, bo wychowywał się jako klarytyn we Wrocławiu. Uczestniczył na wykłady w naszym seminarium duchownym, gdzie akurat dane mi było obok księdza profesora Rogowskiego, księdza biskupa, czy jeszcze bardziej arcybiskupa Alfonsa Nosola, wykładać dogmatykę. I właśnie na wykładach żeśmy się spotykali. Ale to wszystko chciałbym wypominąć w jakimś sensie i proszę mi to wybaczyć. Otóż dzisiaj w Polsce coraz częściej i głośniej mówi się o pewnej pentakolizacji duszpasterstwa Kościoła w Polsce. To znaczy, że duszpasterstwo w Polsce i Kościół w Polsce przybiera pewien kształt. Nazwa się bierze od Pentekostes, czyli zesłania Ducha Świętego, gdzie właśnie kładzie się nacisk na pewne ruchy, które się tworzą na naszych oczach, które skądinąd podkreślają bardzo mocno i jednoznacznie miejsce, rolę Ducha Świętego. A zatem moglibyśmy powiedzieć, że to, co powinno by być dla nas najbardziej wartościowe, bliskie, na czym powinno nam najbardziej zależeć, a właśnie na współżyciu, na obecności, na świadomości działania Ducha Świętego w Kościele. Ale tutaj jednocześnie rodzi się problem. Ten problem w szerszym kontekście już jeszcze wcześniej nie jako papież, bo kardynał Ratzinger, późniejszy papież Benedykt XVI, określał takimi dwoma terminami, jak hermeneutyka ciągłości i hermeneutyka przerwania. Chodziło przede wszystkim o sposób interpretowania Soboru Watykańskiego II. To znaczy, czy mamy Sobór Watykański II, to wszystko, co Sobór Watykański II powiedział, rozumieć, interpretować w kontekście całej tradycji, która tworzy się przez 2000 lat w Kościele, że to, co Sobór Watykański II jako nowy, jako coś nowego, bo w pewnym sensie musiał przynieść coś nowego ze względu na nowość czasów, nowość człowieka XX wieku, z którym się Sobór Watykański spotkał i do którego chciał przemawiać. A zatem musiał przynieść, bo tak się tworzyła właściwie cała tradycja, że nieustannie podejmowano te nowe problemy, które rodził czas, ale jednocześnie nie zerwaniem z tym, co zostało poprzednio powiedziane, ale właśnie w kontekście, w integracji, w pewnym wkomponowaniu, że jednocześnie mieliśmy do czynienia z pewną ciągłością, ale również i nowością. Natomiast hermeneutyka przerwania, zerwania, to taki sposób interpretowania Soboru Watykańskiego II, gdzie Sobór Watykański II jakby interpretujemy od początku, od nowa, bez żadnego odniesienia, bez żadnego kontekstu, z całą tradycją. I w pewnej analogii trzeba to samo powiedzieć o tych wszystkich współczesnych ruchach, które na naszych oczach się rodzą. One mówią bardzo dużo o Duchu Świętym, który przychodzi, który działa w Kościele, ale działa w ten sposób, że niejako bezpośrednio spada na człowieka, na Kościół, jakby z góry, jak jakiś wodospad 3000 metrów. Bez żadnego kontekstu, bez żadnego odniesienia do tradycji, do tego, co było wcześniej. Tak jak gdyby Duch Święty w podobny sposób nie działał w pierwszym wieku Kościoła, w piątym wieku Kościoła, w dziesiątym, piętnastym. Tak jak gdyby tam również nie działał i nie zostawił śladu tego działania w Kościele, do którego to śladu dzisiaj także powinniśmy się odwoływać i również stamtąd czerpać to wszystko, co Duch Święty powiedział i co Kościół przez Ducha Świętego powiedział, w jaki sposób nauczał. Bo tylko w ten sposób jesteśmy zdolni właśnie zagwarantować pewną ciągłość w Kościele. To znaczy, że nie będziemy interpretowali działania Ducha Świętego w pewnej sprzeczności. Że dzisiejsza nowość miałaby być tak nowa, że absolutnie sprzeczna z tym wszystkim, co dotychczasowe. A czasami właśnie można odnieść takie wrażenie, nie tyle może co sprzeczne, co jakby samoistne. Coś, co dzisiaj wystarcza. Wystarcza. I dlatego rodzą się niektóre takie nurty, czy niektóre pociągnięcia duszpasterskie, które są nie do przyjęcia. Nie będę tutaj tego wszystkiego wymieniał. I kiedy zaczniemy się zastanawiać głębiej nad tym, skąd to się bierze, to musimy dojść do wniosku, że zgubiliśmy w naszym myśleniu, w sposobie myślenia, w tych wszystkich kategoriach, którymi posługujemy się, tworząc pewien ciąg myślowy, tym, co od starożytności, od filozofii greckiej, a później Kościół to przejął. Zwłaszcza, już tak werbalnie bym powiedział, święty Tomasz Akwinu. Myślenie metafizyczne. Co znaczy myślenie metafizyczne? Myślenie metafizyczne znaczy, że konkret naszego życia, ten konkretny konkret naszego życia, który zostało wkomponowane w ten właśnie, a nie inny nurt przestrzeni i czasu, widzimy w kontekście horyzontu całości. Jakby w kontekście pierwszego początku i ostatecznego kresu. A nie tylko jako jakaś efemeryda konkretnej sytuacji historycznej, zwłaszcza kiedy interpretujemy ją mniej lub bardziej konsumistycznie, komercjalnie, politycznie, czy po prostu w takim czy innym duchu pewnego utylitaryzmu, korzyści, własnego interesu. Trzeba nasze życie widzieć w kontekście całości. To znaczy w kontekście celu. Tego celu, ku któremu zmierza całe nasze życie. Trzeba nasze życie widzieć w kontekście sensu. Czy nasze życie ma sens, czy jest bezsensowne? Skąd się bierze ten sens? Czemu ma służyć? Trzeba nasze życie widzieć w kontekście tego, co nazywamy transcendencją. To znaczy w kontekście tych prawd, których nie wymyśliliśmy, które przychodzą do nas z góry. Przecież tymi prawdami, którymi mamy się kierować, to nie człowiek te prawdy wymyślił. Człowiek je zastał i człowiek je odkrywa. I w tym sensie są niezmienne. Nad nimi się nie głosuje. A kiedy mowa o transcendencji, to znaczy właśnie w ostatecznym odniesieniu do Boga. I takie ostateczne odniesienie do Boga w języku religijnym nazywamy sakrum, czy nazywamy świętością. Powołanie do świętości. To znaczy myślenie metafizyczne, które leży gdzieś na antypodach właśnie takiego myślenia efemerydycznego, takiego konkretnego, płytko zatopionego w historii, gdzie się kierujemy tylko i wyłącznie własnymi korzyściami, własnymi subiektywnymi ocenami. A dzisiaj właśnie wydaje się, że tego zabrakło. Na to właśnie zwracają uwagę ci wszyscy, którzy właśnie próbują opisać dzisiejszą sytuację, sytuację współczesnego człowieka. Czy właśnie te ruchy, które dzisiaj do nas przychodzą w najróżnorodniejszej formie, zapraszamy księży gdzieś z dalekiej Afryki, z Ameryki Środkowej, Ameryki Południowej, żeby urządzali nam rekolekcje na stadionach, a czy właśnie oni w ten sposób nie prezentują całego przesłania duszpasterskiego? Zwracając uwagę tylko i wyłącznie na jakieś momenty istotne w teologii, istotne w życiu Kościoła, ale oderwane od całej innej rzeczywistości. Czy przypadkiem właśnie dzisiaj w ten sposób nie jest chociażby interpretowane miłosierdzie, Boże miłosierdzie? Bez żadnego kontekstu, większego kontekstu. A przecież papież Jan Paweł II w swojej encyklice Dives in Misericordia, właśnie poświęconej Bożemu Miłosierdziu, mówi, że nie ma miłosierdzia bez krzyża, bez pokuty, bez nawrócenia. Nie ma miłosierdzia bez krzyża. Miłosierdzie to nie coś takiego jak okrzyk kibiców, prawda, po przegranej meczu polskiej drużyny, że nic się nie stało. Nie, właśnie się stało. Stało się coś, co zaprowadziło Jezusa Chrystusa na krzyż. I jeżeli człowiek liczy na Boże miłosierdzie, to Boże miłosierdzie musi widzieć właśnie w kontekście krzyża, jego męki. Dopiero w ten czas jest zdolny przyjąć, czym prawdziwie jest miłosierdzie. Ale jednocześnie z tym jest związana jeszcze pewna inna refleksja, która może wyglądać na moją jakąś indywidualną. Ale tak właśnie patrzę, że od bardzo długiego czasu w jaki sposób zmienia się życie w Europie, w całej Europie, które także charakteryzuje właśnie również i te kraje Ameryki Południowej czy Środkowej, Ameryki Łacińskiej, chociaż tam jest radykalnie także pod pewnym względem inna sytuacja, podobnie jak w Afryce. Ale zostańmy w Europie. Pytam się, jak to się dzieje, że Europa, która była katolicką i miejmy nadzieję, że jest do tej pory katolicką, jednocześnie właśnie katolicy, społeczność katolicka funduje sobie marksistowskie, ateistyczne, sekularyzowane rządy, które wprowadzają na siłę absolutnie nie tylko obcą kulturze chrześcijańskiej moralność, ale fundują Europie moralność przeciwko w ogóle rozumowi, antyrozumną, irracjonalną. To, co się dzieje z małżeństwem w tej chwili, to, co się dzieje z rodziną. Skąd się to bierze? Moja odpowiedź jest taka, że po prostu naszych wiernych uczyniliśmy w pewnym sensie bezbronnymi intelektualnie, którzy byliby zdolni wyjść naprzeciw i podjąć, że się tak wyrażę, rękawice z tymi wszystkimi nurtami neomarksistowskimi, sekularystycznymi, ateistycznymi, antykulturowymi, jeśli chodzi o kulturę chrześcijańską. Nasi wierni są jakoś rozbrojeni, są bezsilni. I dlatego kupują to wszystko, co im się powie właśnie z tej pozycji właśnie neomarksistowskiej, ateistycznej, sekularystycznej, bo nie ma w nich dostatecznej siły intelektualnej, która pozwoli im się przed tym obronić samemu, a później jednocześnie wyjść naprzeciw i podjąć rękawice z tymi właśnie wszystkimi nurtami. A moi drodzy, kiedy otworzymy list świętego Piotra, pierwszy list świętego Piotra, do którego bardzo rzadko się odwołujemy, bo jeśli w liturgii spotykamy się z listami, to najczęściej właśnie z listami świętego Pawła, ale bardzo rzadko z listem świętego Piotra, no może troszkę częściej z listami świętego Jana, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia. Już nie mówię o liście świętego Jakuba, ale list świętego Piotra, Pierwszy list świętego Piotra, pierwszy rozdział, przepraszam, trzeci rozdział, wiersz 15. Święty Paweł mówi tak, zwracając się do wiernych, aby chcieli i mogli, bo jednocześnie powinni uzasadnić wobec tych wszystkich, którzy od nich tego żądają, tę nadzieję, która jest w nich. Aby chrześcijanie chcieli, mogli i powinni wobec tych wszystkich, którzy żądają od nich uzasadnienia tej nadziei, która jest w chrześcijanach, aby mogli, aby powinni. I to jest wyzwanie dla nas wszystkich, może właśnie zwłaszcza dzisiaj, kiedy się chrześcijaństwo atakuje, poniża. Ostatnio udało mi się zdobyć taką książkę amerykańskiego uczonego, nie katolika, baptysty, który napisał książkę, w której pokazuje, w jaki sposób dzisiaj katolicyzm jest atakowany przez takich 10 fenomenów. I on broni katolicyzmu, pokazuje, że te wszystkie zarzuty, które katolicyzmowi są stawiane, są bezpodstawne, są wymyślone, są pewną efemerydą, jeśli tak wolno powiedzieć, ale która oddziaływuje, którą nawet katolicy może nie tyle kupują, co tulą uszy po sobie, bo nie ma w nich właśnie tej mocy intelektualnej i tej wiedzy, która pozwoliłaby im na te zarzuty w tych 10 punktach odpowiedzieć. Moi drodzy, chciejmy wczytać się w to właśnie zdanie 3:15 w pierwszym rozdziale świętego Piotra, abyśmy chcieli, mogli i powinni wobec tych wszystkich, którzy stawiają zarzuty, wobec tych wszystkich, którzy żądają od nas, abyśmy wykazali, dlaczego tak twierdzimy, tak mówimy, jak mówili, abyśmy potrafili wobec nich uzasadnić tę nadzieję, która jest w nas. Amen.